Dobry wieczór Państwu, mówi Paryż RFI. Minęła godzina 18 we wtorek 26 września. Witam serdecznie Anna Rzeczycka wraz z realizatorkami Grażyną Chmurską i Charlotte. Zapraszam na audycję, którą rozpoczniemy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Komisja Europejska zarekomendowała wejście Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 roku, grożąc jednocześnie karami, jeśli oba kraje nie będą w pełni respektować unijnych norm. Komisja Europejska zatwierdziła także plan oszczędności przedstawiony jej przez rząd węgierski, zalecając jego ścisłe wprowadzenie w życie i to mimo zamieszek, jakie kłamstwa na temat tego planu wywołały w Budapeszcie. Kanał telewizji Al Arabiya z siedzibą w Dubaj poinformował, że wbrew pogłoskom z ostatniego tygodnia szef siatki Al-Kaida Usama Bin Laden jest ciągle przy życiu. Nowym premierem Japonii został Shinzo Abe, uchodzący za jastrzębia. Po 12 latach kierowania partią pracy Tony Blair pożegnał się dziś z lejburzystami. Był to skrót najważniejszych wiadomości dnia, za chwilę ich rozwinięcie, po którym usłyszymy felieton europejski, przegląd paryskiej prasy, a w części magazynowej kronikę paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, felieton internetowy Anny Bernhardt, paryski kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej i na zakończenie kolejną lekcję języka francuskiego. Tu Paryż. Komisja Europejska zarekomendowała wejście Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 roku, grożąc jednocześnie karami, jeśli oba kraje nie będą w pełni respektować norm unijnych. Tym samym liczba członków wspólnoty zwiększy się do 27. Oba kraje już od 1995 roku starają się o członkostwo w Unii Europejskiej. Raport w sprawie postępów w przygotowaniach Bukaresztu i Sofii do Unii Europejskiej przedstawiony dziś został w Strasburgu. Końcowa decyzja dotycząca daty przyjęcia obu krajów do wspólnoty europejskiej powinna zostać podjęta w grudniu bieżącego roku. Do tematu po dzienniku powróci Krzysztof Rutkowski. Komisja Europejska zatwierdziła dziś także w Brukseli plan oszczędności przedstawiony jej przez rząd węgierski, zalecając jednocześnie jego ścisłe wprowadzenie w życie i to mimo zamieszek, jakie kłamstwa na temat tego planu wywołały w Budapeszcie. AFP pisze, że na nowej manifestacji na placu Kossutha w Budapeszcie zebrało się wczoraj wieczorem 6 tysięcy osób. Demonstranci domagali się dymisji premiera. Plan oszczędności węgierskiego rządu przewiduje m.in. zmniejszenie deficytu publicznego, który wynosi obecnie przeszło 10% PKB do 3,2% w 2009 roku. Kanał telewizji Al Arabiya z siedzibą w Dubaj, cytując wysoko postawionego przedstawiciela talibów, poinformował, że wbrew pogłoskom z ostatniego tygodnia, szef siatki Al-Kaida Usama Bin Laden jest ciągle przy życiu. Jak przypomina AFP, regionalny dziennik francuski Est Républicain opublikował w ubiegłą sobotę poufną notatkę francuskiego wywiadu powołującą się na wywiad saudyjski, z której wynika, że Bin Laden zmarł niedawno w Pakistanie na dur brzuszny. Oficjalne źródła francuskie i amerykańskie wiadomości o domniemanej śmierci przywódcy Al-Kaidy nie potwierdziły. Powszechnie uważa się, że Bin Laden oraz numer dwa Al-Kaidy, Ayman al-Zawahiri, kryją się gdzieś w strefie nadgranicznej między Afganistanem a Pakistanem. Ostatnie nagranie wideo szefa Al-Kaidy pochodzi z listopada 2004 roku i zostało wykonane w czasie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Nowym premierem Japonii został 52-letni Shinzo Abe, uchodzący za jastrzębia. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Szef partii liberalno-demokratycznej to najmłodszy powojenny premier kraju, przypominają agencje. Jego ambicją jest zaś uczynić z Japonii kraj silniejszy, bardziej wpływowy i szanowany na forum międzynarodowym. Zwą go księciem z uwagi na jego elegancję i arystokratyczną swobodę. Natychmiast po zatwierdzeniu jego kandydatury nowy premier przedstawił parlamentowi skład swego gabinetu, potwierdzając na stanowisku szefa dyplomacji pana Taro Aso, uchodzącego za twardego nacjonalistę, do którego należeć ma przywrócenie stosunków na szczycie z Pekinem. Premier Abe jest tu pod naciskiem całego środowiska biznesu, bardzo niezadowolonego z pogorszenia owych stosunków za czasów premiera Koizumiego. Nowy premier uchodzi zarazem za stronnika twardej linii wobec komunistów koreańskich i zgadza się z Waszyngtonem w kwestii sankcji wobec Pjenjanu. Powierzył swemu pierwszemu zastępcy drażliwą kwestię Japończyków porwanych przez komunistów w latach 70. Kontrowersyjny może się natomiast okazać jego zamiar rewizji pacyfistycznej konstytucji z 1947 roku, by wyposażyć Japonię w autorytet nie tylko moralny i gospodarczy, ale i wojskowy. Jego ministrem obrony został zwolennik tej rewizji Fumio Kiyuma. Agencje przypominają, że Shinzo Abe nie dysponuje większym doświadczeniem w prowadzeniu spraw państwa na wysokim szczeblu oraz że przejął kraj w momencie znacznego ożywienia gospodarczego przy jednoczesnym astronomicznym zadłużeniu publicznym w wysokości 170% PKB.
Tony Blair pożegnał się dzisiaj ze swą partią, z lejburzystami po 12 latach kierowania nią. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
Pożegnalne przemówienie Tony'ego Blaira nakierowane było na przyszłość i brzmiało optymistycznie, choć jednak na atmosferę pożegnania wpłynęła gafa małżonki premiera Wielkiej Brytanii, Cherry, która podczas poniedziałkowego przemówienia następcy Blaira, Gordona Browna, bardzo zresztą pochlebnego dla ustępującego szefa, szepnęła podobno w pewnym momencie to kłamstwo. Szept małżonki premiera Wielkiej Brytanii został usłyszany i zauważony przez telewizję oraz spowodował prawdziwą burzę we wtorkowej prasie brytyjskiej. Co prawda Cherry Blair złożyła przepraszające wyjaśnienia, a jeden z najbliższych współpracowników, obecny europejski komisarz do spraw handlu Peter Mandelson, oświadczył, że to wszystko burza w szklance wody, ale jednak sprawa się rozniosła. Z doniesień agencyjnych nie wynika, który fragment przemówienia Gordona Browna sprowokował małżonkę Tony'ego Blaira do takiego zachowania, ale brytyjski premier w swym przemówieniu odniósł się do swego następcy ze szczególną kurtuazją. Obecny kongres w Manchesterze jest 13. i ostatnim w karierze Tony'ego Blaira, który przewodził lejburzystom od 12 lat i pod jego przewodnictwem partia ta odniosła 3 zwycięstwa wyborcze po 18 latach pozostawania wcześniej w opozycji. W swoim przemówieniu Tony Blair wyznaczył rodzaj mapy drogowej, która powinna, jego zdaniem, doprowadzić do zwycięstwa lejburzystów w wyborach w roku 2007. Wyzwania czekające Partię Pracy w roku przyszłym nie są mniejsze od tych, przed którymi Partia Pracy stała w roku 1997, stwierdził Tony Blair.
Tu Paryż. W dwóch zamachach w Afganistanie zginęło dzisiaj 20 osób, w tym żołnierz włoski i 3 żołnierze afgańscy. Pierwszy zamach w Kabulu wymierzony był w konwój NATO, drugi, który miał miejsce w południowej prowincji Helmand, w biura lokalnego gubernatora. Zginęło w nim 18 osób. Do obu zamachów przyznali się talibowie. Na południowym wschodzie Afganistanu, gdzie koalicja prowadzona przez Stany Zjednoczone prowadzi od 16 września szeroko zakrojoną operację przeciwko talibom, inny konwój wojskowy o mało co nie padł w kost ofiarą samobójczego zamachu. Człowiek z dużą ilością materiałów wybuchowych na sobie odbezpieczył je przedwcześnie i wysadził się w powietrze dokładnie w momencie, kiedy miał zaatakować konwój. Rzecznik NATO James Apaturi oświadczył, że wysłanie dodatkowego 1000 polskich żołnierzy do Afganistanu zostanie przyspieszone. Niektórzy z nich w Afganistanie znajdą się w najbliższych dniach, inni przed zakończeniem roku. Jak ujawnił rzecznik, polski rząd zgodził się, by polski batalion mógł zostać wysłany wszędzie tam, gdzie będzie potrzebny. Saddam Hussein został usunięty po raz trzeci z kolei z sali rozpraw, gdzie był sądzony za ludobójstwo na Kurdach. Proces odroczono do 9 października. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
Gdy Saddam kilkakrotnie nie podporządkował się prośbie sędziego Mohameda al-Araibi, ten oświadczył, pan jest podsądnym, a ja mam tutaj władzę, jestem sędzią. Saddam Hussein musiał opuścić salę rozpraw już po raz trzeci. W poprzednim tygodniu, podobnie, gdy protestował przeciwko odwołaniu poprzedniego głównego sędziego Abdullaha al-Amiri, któremu zarzucał stronniczość. Sali rozpraw wydalono we wtorek również 6 pozostałych współoskarżonych, gdy zaczęli krzyczeć i wskazywać palcami na sędziego. Saddam Hussein, opuszczając po raz trzeci salę rozpraw, wydawał się, jak podkreślają agencje prasowe, bardzo z siebie zadowolony. Adwokaci oskarżonych też bojkotują proces, nie pojawiają się na rozprawach od czasu, kiedy odwołano sędziego al-Amiri. Podsądnych reprezentują obrońcy wspierający, mianowani przez sąd. We wtorek sąd zdecydował o odroczeniu procesu do 9 października, aby dać czas oskarżonym na skontaktowanie się z obrońcami lub na powołanie nowych obrońców. Saddam i 6 innych współoskarżonych odpowiada przed sądem w Bagdadzie za śmierć ponad 180 tysięcy Kurdów, którzy zginęli lub przepadli bez wieści podczas pacyfikacji irackiego Kurdystanu w latach 1987-88. Grozi im kara śmierci.
Tu Paryż. Watykan nałożył ekskomunikę na emerytowanego arcybiskupa Lusaki, stolicy Zambii, Emanuela Milingo, za to, że wyświęcił on na biskupów czterech żonatych księży. Tym samym 76-letni zambijski dostojnik, sprawca największych skandali w ostatnich latach, definitywnie znalazł się poza Kościołem katolickim. Emanuel Milingo stał się już bohaterem skandalu w 2001 roku, kiedy wziął ślub w sekcie Muna. Już wtedy Watykan zagroził mu ekskomuniką. Dzięki osobistemu wstawieniu Jana Pawła II, który przyjął Milingo na audiencji i przekonał do powrotu do kościoła, arcybiskup wyrzekł się swej koreańskiej żony. W czerwcu arcybiskup potajemnie wyjechał z Włoch i na kilka tygodni przepadł bez wieści. Odnalazł się w Waszyngtonie, gdzie oświadczył, że powrócił do swej żony, a potem założył ruch żonatych księży, których, jak twierdzi, jest na świecie 130 tysięcy. W niedzielę w stolicy USA Milingo wyświęcił czterech żonatych księży należących do niezwiązanego z Watykanem synodu kościołów starokatolickich. Rosja i Iran porozumiały się w sprawie uruchomienia we wrześniu 2007 roku elektrowni atomowej w Buszehr na południu Iranu. Projekt ten niepokoi Stany Zjednoczone, które podejrzewają, że Teheran chce wyposażyć się w broń nuklearną. Zgodnie z umową Rosja zamierza wysłać do elektrowni w Buszehr około 80 ton paliwa atomowego. Produkcja energii rozpocznie się tam we wrześniu 2007 roku. Tymczasem jutro powinno dojść do spotkania przedstawiciela dyplomacji europejskiej Javiera Solany z głównym negocjatorem irańskim do spraw dosie nuklearnego Ali Larijanim. Na tym spotkaniu Teheran powinien zadeklarować, czy zgadza się zawiesić operację wzbogacania uranu w zamian za pomoc ekonomiczną i dyplomatyczną oraz obietnice wielkich mocarstw, że Rada Bezpieczeństwa ONZ-u nie będzie podejmować antyirańskich sankcji. Pierwszy sekretarz Partii Komunistycznej w Szanghaju Chen Liangu został usunięty ze stanowiska za korupcję. To dopiero początek czystki, jak twierdzą obserwatorzy. Krzysztof Rutkowski.
Natychmiast po ogłoszeniu wiadomości, zgodnie z najlepszymi tradycjami komunistycznymi, fotografia Chen Liangyu znikła z oficjalnych witryn internetowych. Usunięto jego podobiznę nawet ze zdjęć zbiorowych. W jednej chwili najbardziej wpływowy człowiek najbogatszego miasta Chin zniknął. Był on zaufanym człowiekiem byłego przywódcy Chin, Jiang Zemina. Funkcję pierwszego sekretarza partii w Szanghaju pełnił od roku 2002. To najwyższy rangą przedstawiciel aparatu władzy, ukarany za 3-letnich dotąd rządów przywódcy Chin Hu Jintao. Prawdopodobnie stanie on przed sądem, ale jeszcze za wcześnie, by przewidywać, jakie będą jego dalsze losy. Sprawę rozpatruje biuro polityczne. 60-letniego pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii w Szanghaju zawieszano też w funkcjach członka biura politycznego oraz komitetu centralnego. Odpowie za popieranie nielegalnych inwestorów, chronienie przed odpowiedzialnością karną podległych mu urzędników i wykorzystywanie urzędowej funkcji w interesie własnej rodziny. Chodzi o sprzeniewierzone setki milionów dolarów z funduszu emerytalnego, którym zarządzają władze Szanghaju. Hu Jintao po raz pierwszy uderzył w osobistość z obozu swego poprzednika i rywala Jiang Zemina. Choć stoi na czele partii państwa i armii, nie kontrolował do końca jeszcze całego kraju, przede wszystkim Szanghaju właśnie. Szykując swe odejście, Jiang, arcymistrz w grze kadrami, obsadził szczyty władzy swoimi ludźmi. Właśnie Szanghaj był najważniejszym miastem. Rok temu Hu Jintao ogłosił nową kampanię antykorupcyjną. Komentatorzy wiążą ją z przygotowaniami do mającego się odbyć za rok 17. zjazdu Komunistycznej Partii Chin. Aherę w Szanghaju komentatorzy uznali więc za potyczkę przed wielką bitwą, którą stary i nowy obóz wytoczył sobie, którą stoczy właśnie w roku przyszłym 2007.
I ostatnia wiadomość dziennika. Platforma Obywatelska złożyła wniosek o samorozwiązanie Sejmu poparty przez blisko 100 posłów Platformy. Według tej partii tylko przyspieszone wybory i jej zwycięstwo w nich da szansę na zmianę sytuacji w Polsce i poprawę jakości polskiej polityki. Platforma Obywatelska będzie wnioskować, by Sejm zajął się wnioskiem o samorozwiązanie na najbliższym posiedzeniu, czyli 10 i 13 października. Były to wiadomości dziennika. Co nowego w Europie? Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
Na parę miesięcy przed przyjęciem Rumunii i Bułgarii do Unii Europejskiej Le Figaro publikuje obszerny reportaż o ujawnianych powolutku tajemnicach rumuńskiej sekuritaty. Przy okazji dowiadujemy się bez większego zaskoczenia, że rumuńska ubecja pobierała haracz od każdego eksportowanego towaru, od każdego Żyda czy Niemca, któremu władze pozwalały wyemigrować. Dzięki temu gigantycznemu kapitałowi firma sprywatyzowała się w latach 90. z błogosławieństwem ówczesnych neokomunistycznych władz. Firma budowlana Arkom została wykupiona w roku 1992 przez 153 oficerów Securitate, a była to tylko jedna z owych operacji, zwanych dyskretnie specjalnymi przez rumuńskie służby informacyjne SRI, uprawiające ponadto przemyt papierosów, alkoholu i broni. Dopiero teraz rząd zamierza wprowadzić nieco porządku w działalność tego dziedzica komunistycznej bezpieki, zabraniając łączenia biznesu z bezpieczeństwem narodowym. Tymczasem gigantyczne archiwa Securitate, czytamy w reportażu Ariel Tedrel w Le Figaro, mieszkają w małym, niepozornym domku na wyboistej ulicy. Nikt by na nie zwrócił uwagi, gdyby nie oblegającego hordy dziennikarzy spragnionych sensacji. Tam właśnie leży 12 kilometrów ocalałych akt rumuńskiej policji politycznej, a grupa 200 badaczy zajmująca się owym cuchnącym skarbem dysponuje środkami, które oni sami określają jako groteskowe, przypominając, że w polskim IPN-ie pracuje 6 razy tyle ludzi, a w niemieckiej komisji Gauka zajmującej się spadkiem po Stasi 2000. Puszka Pandory została jednak otwarta i nic jej już zamknąć nie zdoła. Była pani minister kultury, Mona Muszka, na czele wszystkich sondaży popularności okazała się wtyczką, choć sama domagała się głośno przyjęcia nieistniejącej do tej pory ustawy lustracyjnej. Gwiazda telewizyjnego dziennikarstwa, Karol Sebastian, podał się do dymisji, przyznawszy, że redagował raporty dla Securitate. Jeden z najbardziej szanowanych intelektualistów rumuńskich, historyk Sorin Antohi, sam przyznał w telewizji, że Securitate zaangażowała gdy miał lat 17. Dan Wojkulescu, jeden z najbogatszych biznesmenów w kraju, przewodniczący partii konserwatywnej, zrezygnował ze stanowiska wicepremiera. Pętla zacieśnia się wokół byłego premiera Teodora Stolojana. Państwowa komisja do badania tych akt powstała 7 lat temu. Przez dłuższy czas była jednak bezsilna z braku woli politycznej. Oczywiście były aparatczyk Ion Iliescu, który rządził krajem do roku 2004, obciął nawet jej budżet o 30%. Sytuację odblokowało dopiero zwycięstwo Trajana Basescu, zmuszając Ministerstwo Sprawiedliwości, Obrony i służby specjalne do wydania akt komisji. Doszło do tego na tle rachub wyborczych. Premier Tarcianu z partii liberalnej, prezydent Basescu z partii demokratycznej prześcigają się bowiem w walce z dziedzictwem komunizmu. Choć wielu obserwatorów wyraża przekonanie, że jest już i tak za późno, a cała afera tylko sieje zamęt. Trzeba to było przeprowadzić od razu. Dzisiaj bowiem wielu oskarżonych ludzi zdążyło zrobić wiele dobrego. Wszystko się miesza. Katów i ofiary, płotki i grube ryby. Zresztą za komunizmu każdy przełożony, nawet najniższego szczebla, musiał stale redagować raporty, czyli donosy, mówi w Le Figaro politolog Andrzej Kornea. Securitate miała 500 000 szpicli, a w kraju brakowało męczenników, nie było zorganizowanej opozycji, panowała bierność, skutek wątłych tradycji demokratycznych okresu międzywojennego, stalinowskiego terroru i wpływów cerkwi prawosławnej, która jawnie współpracowała z komunistami. Zamiast debaty na temat moralnego oczyszczenia narodu, o której mówi filozof Gabriel Licianu, mnożą się codzienne sensacje tyczące sławnych ludzi oraz bardzo podejrzane przecieki. Doradca premiera do spraw bezpieczeństwa, Mariusz Oprea, podkreśla, że media kontrolowane są często przez ludzi dawnego reżimu. Wspomniany wyżej Dan Wojkulescu ma 3 kanały telewizyjne i kilka gazet. W Rumunii dziennikarze nie informują, tylko manipulują opinią publiczną, powiada Oprea. Według cytowanego europejskiego dyplomaty to komisja także nie jest wiarygodna, skoro mianują ją w stosunku proporcjonalnym partyjne grupy parlamentarne. Wszyscy są więc poddani ogromnym politycznym naciskom. Rzecz szczególna, akurat rumuńskie służby bezpieczeństwa zostały na razie oszczędzone, choć tylko 1/3 kadr poszła na emeryturę. 1/3 byłych ubeków nadal pracuje, 1/3 przeszła do biznesu. wymiaru sprawiedliwości lub polityki. Ristea Priboi, były doradca premiera Nastase, kierował dławieniem zamieszek w Braszowie w roku 1987. Dzisiaj gra w golfa w Dubaju. Wszyscy oni utrzymują bardzo ścisłe kontakty między sobą i system łagodnej, dyskretnej korupcji, przed którą Oprea ostrzega Unię Europejską. Tysiące tajnych agentów są prawdopodobnie nadal aktywne, kończy Le Figaro. Komunizm jest jak ten luksusowy Mercedes ze starej anegdoty, w którym ktoś umarł, po czym smrodu nie dało się usunąć latami. Nie tylko ekskomunistyczna Rumunia ma nierozliczone długi z przeszłości. Trzeba było politycznie poprawnego, integracyjnego filmu Tubylcy o francuskich żołnierzach z kolonii, którzy walczyli i oddawali życie za Francję w czasie II wojny światowej, by francuska opinia publiczna dowiedziała się, nie, przypomniała sobie, bo przecież wie o tym nie od dzisiaj, iż weterani z tych szeregów dostają od wdzięcznego państwa francuskiego emeryturę w wysokości 1/3 tego, co ich rdzennie francuscy towarzysze broni. Jak pisze Le Monde w komentarzu redakcyjnym, o wyrównaniu owych emerytur mówi się od pół wieku. Już w roku 1947 generał Leclerc żądał, by Francja wywiązała się bez targowania z tego długu honorowego. Jacques Chirac obiecywał to już trzykrotnie. Ostatni raz właśnie teraz. Tym razem wyjdzie zresztą taniej, bo z 300 tysięcy kombatantów została 1/4. Ponadto Le Monde komentuje niedawny szczyt Troje między Chiraciem, Putinem a panią Merkel. Rzecz w tym, pisze Daniel Werner, że pani Merkel lepiej mówi po rosyjsku niż Putin po niemiecku i zna Rosję na wylot. Nie żywi zatem wobec niej podobnej interesownej naiwności, co jej poprzednik Schröder. Z trudem zgodziła się zatem na ów szczyt w Compiègne. Można było wręcz odnieść wrażenie, że Chirac ją do tego zmusił, jak niegdyś postawił przed faktem dokonanym kanclerza Kohla, zmuszając go do szczytu z Jelcynem. Przed szczytem pani Merkel zleciła swemu doradcy dyplomatycznemu, by wytłumaczył Polakom i Bałtom, iż nie mają powodu do niepokoju i że szczyty owe nie są skierowane przeciw nikomu. Odpowiedź polskiego ministra obrony Radka Sikorskiego wskazuje, że słowa te nie odniosły skutku. W kwestii wiadomego gazociągu bałtyckiego powiedział on wprost, że gdyby Niemcy chcieli podrażnić Polaków w kwestii stosunków niemiecko-rosyjskich, to nie mogliby wymyślić nic niezręczniejszego. Rzecz w tym, że w ramach wielkiej koalicji pani Merkel musi wziąć na siebie dziedzictwo po SPD, pisze Daniel Werner w Le Monde. Zarazem cieszy ją jednak rosnący wpływ Niemiec w wielkich sprawach międzynarodowych. Cała sztuka w tym, by wykorzystać uprzejmości Putina, nie zapominając, że w potrzebie potrafi on również wykorzystać stosunki sił, kończy dziennik.
Był to przegląd dzisiejszej prasy paryskiej w opracowaniu Piotra Kamińskiego. Pora teraz na magazyn, raczej felieton europejski. Krzysztof Rutkowski.
Od 1 stycznia 2007 roku Unia Europejska powiększy się z 25 do 27 państw. To wiadomość oficjalna ogłoszona w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Członkami Unii zostaną Bułgaria i Rumunia. Jednak decyzji o rozszerzeniu Unii Europejskiej towarzyszy raport, który obejmuje oba państwa i, by tak rzec, obejmuje je specjalnym nadzorem. Owszem, Bułgaria i Rumunia znalazły się w Unii Europejskiej, ale trzeba obu krajom patrzeć uważnie na ręce. Ten dokument, który wpłynął do Strasburga i został oficjalnie przyjęty, wylicza, na co oba kraje muszą specjalnie uważać, w jakich dziedzinach muszą poczynić specjalne dodatkowe wysiłki i dołożyć specjalnych starań, żeby, no właśnie żeby co? Żeby z Unii nie wyleciały? Nie, na takich kroków Unia Europejska się nie posunie, ale może zamrozić im kredyty albo fundusze na reformy. Miejmy nadzieję, że ani Bułgaria, ani Rumunii takie przykrości nie spotkają. Ale przyjrzyjmy się, jakie dziedziny życia będą najuważniej śledzone przez Komisję Europejską. A więc najpierw wymiar sprawiedliwości. Europejscy komisarze wątpią w zdolności i przede wszystkim w wolę obu krajów walki z korupcją. Ostatnie aresztowania 18 przekupnych celników na lotnisku w Bukareszcie świadczą, że rząd rumuński stara się i chce pokazać dobrą wolę, ale z drugiej strony parlament rumuński nie zgodził się na stworzenie Państwowej Agencji Odpowiedzialności Moralnej, która sprawdziłaby pochodzenie majątków deputowanych i członków rządu. Z kolei komisarze europejscy będą uważnie patrzyli na to, co dzieje się w Bułgarii, jak walczy ona z korupcją, ze zorganizowanym bandytyzmem i z wybielaniem pieniędzy. Raport Europejskiego Komisarza do Spraw Rozszerzenia Unii, Olli Rehna, jest bardzo w tej mierze krytyczny. Zwrócił się on do bułgarskiego rządu z prośbą o bardziej zdecydowane działania w tej mierze. W jaki sposób Unia Europejska będzie czuwała nad Bułgarią i Rumunią? Otóż dwojako. Po pierwsze, poprzez tak zwane klauzule nadzoru przewidziane w traktacie akcesyjnym, które oba kraje podpisały w kwietniu 2005 roku. Klauzule nadzoru przewidują, że 25 krajów europejskich może w niektórych wypadkach nie uznawać decyzji trybunałów bułgarskich i rumuńskich oraz że mogą nie objąć tych krajów europejskie nakazy aresztowania. Po drugie, ewentualne restrykcje gospodarcze. Subwencje, owszem, będą przyznawane, ale jednocześnie niezwykle pilnie nadzorowane. Dotyczy to przede wszystkim subwencji na rolnictwo z funduszu wspólnotowego oraz subwencji rozwoju regionalnego. Jeśli Komisja Europejska odkryje nieprawidłowości w ich użyciu lub zobaczy, że są one przywłaszczane przez osoby prywatne, subwencje będą mogły zostać zawieszone lub cofnięte. I jeszcze trzecia forma kontroli. Uważna i stała kontrola żywności. Nadal będzie obowiązywało embargo na import do pozostałych krajów Unii Europejskiej bułgarskiego i rumuńskiego mięsa wieprzowego, chociaż jak wiadomo na obszarze Unii panuje wolność obrotu handlowego. Dla Bułgarów i Rumunów nie zostaną na razie otworzone rynki pracy w Unii Europejskiej. Nawet Wielka Brytania i Irlandia, które jak wiemy chętnie przyjmują obcokrajowców z Unii Europejskiej, szczególnie chętnie zaś z Polski, to jednak w wypadku Bułgarów i Rumunów zachowują jak na razie, powtórzmy, daleko posuniętą powściągliwość.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Mówi Paryż Radio France International. Przechodzimy do magazynowej części naszej audycji i zapraszamy w imieniu Anny Bernhardt do sieci internetowej.
Jeśli kusi Państwa informatyka i internet, a należycie do tych wcale nie tak nielicznych członków społeczeństwa, którzy nic z tego wszystkiego nie rozumieją i boją się dotykać komputera, proszę nie tracić nadziei. We Francji wynaleziono rozwiązanie dla tych, co są na bakier z najnowszymi technologiami. Rozwiązaniem tym jest komputer Ordissimo. Dyrektor handlowy firmy produkującej to urządzenie tak zachwala swój towar. Współczesne komputery są jak samochody formuły pierwszej, z którymi niewiele osób potrafi sobie poradzić. Ordissimo natomiast to jest Renault Clio, każdy może je poprowadzić. Firma Ordissimo od półtora roku proponuje dwa modele biurowe, a teraz wprowadza do sprzedaży także laptop. Zasadniczą zaletą tego komputera jest bardzo prosty z punktu widzenia użytkownika system operacyjny. System opierający się na łatwych w obsłudze aplikacjach typu programów open source i oferuje edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, nawigator internetowy, program do poczty elektronicznej, a także obsługę Skype'a, MSN oraz kilka gier i gadżetów. Wszystkie aplikacje są całkowicie zablokowane. Nie ma więc problemu licznych menu, ustawień, preferencji driverów ani rekonstrukcji systemu. A przede wszystkim nie możemy tu niczego popsuć ani załapać wirusa. Ceną za te ułatwienia i prostotę jest niemożliwość zainstalowania na Ordissimo jakichkolwiek dodatkowych obcych programów, co zapewne odstraszy część potencjalnych nabywców, zwłaszcza młodszej generacji. Możemy natomiast dowoli odbierać i wysyłać maile, myszkować w internecie, pisać i drukować teksty, prowadzić obliczenia, porządkować nasze dokumenty, telefonować przez Skype'a, słuchać muzyki, oglądać filmy DVD, nagrywać płyty CD i DVD, a nawet zagrać w jakżeż popularną grę o nazwie Tetris. Jeśli komuś to nie wystarczy, może zainstalować Windowsa i zamienić Ordissimo na zwykłego peceta. Tylko po co? Laptop kosztuje dzisiaj około 1000 euro. Nie jest to więc najtańszy model komputera na rynku, ale w cenie tej wliczona jest już pomoc i obsługa techniczna gwarantowana przez cały okres życia komputera. Ordissimo przeznaczone jest przede wszystkim dla użytkowników starszej generacji, którzy dopiero zamierzają wkroczyć w świat nowych technologii, ale nie tylko. Mówi się o pewnym znanym francuskim ministrze, który kazał sobie postawić taki właśnie komputer na biurku. Sporo kłopotów mają rodzice z 14-letnim chłopcem z prowincji Zhejiang, który tak bardzo uzależnił się od internetu, że spędzał przy komputerze co najmniej kilkanaście godzin dziennie, zaś niedawno przyznał się w dodatku, że poślubił w cyberprzestrzeni 12 internautek w wieku od 13 do 25 lat. Niektóre jego małżeństwa trwały zaledwie kilka godzin, zaś najdłuższe przetrwało 2 miesiące. Tę wiadomość, którą znalazłam w polskich mediach, uzupełnia informacją przekazaną przez AFP. Według opublikowanych w Pekinie danych z końcem czerwca tego roku Chiny liczyły już 123 miliony internautów, w tym 77 milionów z dostępem do szybkich łącz, a liczba zarejestrowanych chińskich witryn wynosi już 788 tysięcy. Sieć internetowa jest jeszcze stosunkowo słaba w Chinach, liczących ponad miliard mieszkańców, ale i tak w liczbach bezwzględnych chińscy użytkownicy sieci stanowią drugą za Amerykanami największą społeczność wirtualną. Co zapewne przysparza sporo kłopotów władzom w Pekinie, pilnie baczącym i kontrolującym, co jest zamieszczane w wirtualnej przestrzeni. Dodajmy na marginesie, za obrońcami praw człowieka, że z 58 cyberdysydentów odsiadujących wyroki za swoją opozycyjną działalność, aż 50 znajduje się w więzieniach chińskich. Pilnując porządku i ładu w polityce, władze nie mają już zapewne czasu na pilnowanie obyczajów, stąd wielożeństwo wirtualne na razie jeszcze nie jest karane w państwie środka. Można sobie zadać pytanie, czy przyzwyczajenie nastolatka, by zmieniać co chwilę wirtualną żonę, w konfrontacji z rzeczywistością nie będzie zbyt bolesnym doświadczeniem.
Mówi Paryż, Radio France International. Pasaże paryskie przedstawi teraz Krzysztof Rutkowski.
Wejście do klasztoru dominikanów znajdowało się u wylotu ulicy Plac Targowy Świętego Honoriusza. Refektarz zajmował środek obecnego placu. Dominikanie sprowadzili się do klasztoru w roku 1613 z macierzystego domu przy ulicy Świętego Jakuba, leżącego po drugiej stronie Sekwany, więc ojców zwano Jakobinami, chociaż nazwa zakonu wywodzi się od łacińskiego słowa dominicanes, czyli psy pana, bo Dominikanie, ordo fratrum predicatorum, zwalczali szerzącą się w XIII wieku herezję albigenzów w południowej Francji. Matka świętego Dominika ujrzała we śnie oczekiwane dziecko jako pieska niosącego w pysku zapalającą świat pochodnie. Matczyne marzenie senne stanowi atrybut świętego. Nad portalem klasztoru znajdował się kamienny kartusz wyobrażający psa z żagwią płonącą między zębami. Po roku 1789 w odebranym zakonnikom refektarzu obradował klub przyjaciół konstytucji, znany bardziej pod nazwą klubu Jakobinów. Główni przywódcy klubu trafili na szafot, ściągnąwszy przedtem na swe głowy przezwiska psów wściekłych. W roku 1810 zabudowania klasztorne zburzono. W miejscu refektarza wznosi się obecnie szklany pasaż, w którego lustrzanych taflach załamują się odbicia okolicznych kamienic. Kościół świętego Rocha od placu ze szklanym pasażem oddziela ulica La Sourdière. Oś świątyni, podobnie jak oś zburzonego klasztoru, przebiega z południa na północ, a nie jak wymaga tego prawo i tradycja ze wschodu na zachód. Architekt Le Mercier nie mógł inaczej zaplanować kościoła. Teren położony pomiędzy wylotem ulicy Świętego Honoriusza w kierunku rogatki o tej samej nazwie, czyli obszar odpowiadający współczesnej ulicy Piramid pomiędzy Rivoli i Aleją Opery, zajmowało pokaźne wzgórze ze zgromadzonych przez wielki skorup rozbitych naczyń, śmieci i wszelkich nieczystości zwane Górą Młynów, ponieważ na jej szczycie sterczały wiatraki. Le Mercier pragnął zbudować wielką świątynię o długości nawy równej katedrze Notre Dame na polecenie fundatora, króla Słońce. Ludwik XIV przejął się tajemniczym snem, w którym pies lizał mu rany. Monarcha osobiście wmurował w roku 1653 kamień węgielny pod kościół pod wezwaniem patrona zadżumionych, trędowatych i wszystkich zakaźnie chorych, przekonany, że psi język ocalił go we śnie od nieszczęścia, podobnie jak uleczył umierającego na dżumę Rocha, bezdomnego księcia z Montpellier. Na budowę świątyni zabrakło pieniędzy i niezwieńczoną nawę zaczęło porastać zielsko. W roku 1719 bankier John Law przyjął chrzest i przeznaczył 100 tysięcy funtów na dokończenie budowli, jednocześnie założywszy pierwszą w Paryżu instytucję dom aukcyjny oraz spółkę handlową zwaną Kompanią Indyjską, wprawiając asygnaty i weksle w szalone wiry, a najlepsze paryskie towarzystwo w rodzaj wywołanej spekulacją religijnej ekstazy. Nawy nie dokończono, lecz do kościoła świętego Rocha dobudowano od północy zachodzące na siebie kaplicę okrągłą Przenajświętszej Panny, do której przylega owalna kaplica Przenajświętszego Sakramentu, a z niej wąskie, prawie niewidoczne drzwiczki prowadzą do prostokątnej sali zwanej kaplicą kalwaryjską, podobnej bardziej do wnętrza świątyni Salomona lub loży masońskiej niż miejsca modlitwy i skupienia rzymskich katolików. 5 października 1795 roku młody generał Napoleon Bonaparte salwami armatnimi zmasakrował zgromadzonych na schodach kościoła świętego Rocha royalistów usiłujących dokonać zamachu stanu. Chociaż w kościele znajduje się wiele cennych dzieł sztuki, zabrakło w nim scen z życia patrona świątyni, któremu Tintoretto poświęcił całą serię znakomitych obrazów, a rozliczni pomniejsi mistrzowie chętnie przedstawiali w stroju pielgrzyma z psem liżącym poranione udo. Żywot świętego Rocha spowijają legendy, niczym paryski kościół kaplice. Urodził się około roku 1295 w Montpellier w bogatej rodzinie. Osierocony rozdał majątek ubogim i wyruszył przez Piacenzę do Rzymu na wieść o dziesiątkującej miasto zarazie. Anonimowy autor średniowiecznego misterium, tajemnica świętego Rocha, napisał, że kiedy Roch przeszedł bramy miasta Włachmana, głodny, spragniony i bliski obłędu z gorąca, uderzył go martwy spokój i woń siarki, wymieszana z zapachem palonych owoców jałowca, liści laurowych, cyprysów, pini, buków, aloesu, skórek pomarańczy i cytryn, bylicy, piołunu, rozmarynu, mięty, majeranku, tymianku, zielonej ruty, szałwi i lawendy. Wtedy w Rzymie szalała zaraza.
Mówi Paryż, Radio France International. A oto kolejna lekcja języka francuskiego z cyklu Tout un roman.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W czasie poprzedniej lekcji zawarliśmy znajomość z pisarzem Antoine'em Saint-Exupéry i wysłuchaliśmy fragmentu jego uroczej opowieści Le Petit Prince. Usłyszymy go za chwilę ponownie. W swojej podróży z planety na planetę mały książę spotyka ludzi, którzy wydają mu się strasznie dziwni, jak na przykład bankier zaprzątnięty wyłącznie liczeniem.
Comment peut-on posséder les étoiles ?
À qui sont-elles ?
Je ne sais pas. À personne ?
Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier.
Ça suffit ?
Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter. Elle est à toi. Et moi ? Je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder.
Ça, c'est vrai. Et qu'en fais-tu ?
Je les gère. Je les compte et je les recompte. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux.
Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles ?
Non. Mais je puis les placer en banque.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis, j'enferme à clé ce papier là, dans un tiroir.
Et c'est tout ?
Ça suffit.
Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles.
Czy zrozumieliście ten dialog? Spróbujcie teraz odpowiedzieć, czy zdania, które usłyszycie, mówią prawdę.
Le businessman est sérieux et très occupé.
Bankier jest człowiekiem poważnym i bardzo zajętym.
C'est vrai. Il est sérieux et il passe son temps à compter.
Il possède beaucoup d'étoiles.
Należy do niego wiele gwiazd.
C'est vrai. Il dit qu'il possède toutes les étoiles.
Il voyage beaucoup pour connaître chaque étoile.
Wiele podróżuje, żeby poznać każdą gwiazdę.
C'est faux. Il ne fait que gérer, compter et écrire sur un papier le nombre de ses étoiles.
Le petit prince est jaloux du businessman.
Mały książę zazdrości bankierowi.
C'est faux. Le petit prince trouve que les activités du businessman sont inutiles.
Le petit prince possède seulement un foulard.
Mały książę posiada tylko szalik.
C'est faux. Le petit prince possède aussi une fleur et 3 volcans.
Le petit prince s'occupe de sa fleur et de ses volcans.
Mały książę troszczy się o swój kwiat i swoje wulkany.
C'est vrai. Il arrose sa fleur et ramone ses volcans.
Przyjrzyjmy się bliżej słownictwu, jakiego używają bankier i mały książę. Ich postrzeganie rzeczywistości jest krańcowo różne, co odzwierciedla styl wypowiedzi. W ustach małego księcia jego przytulną, czarującą planetę opisują słowa pełne poezji, jak étoile, île, fleur, volcan, cueillir, arroser. Natomiast słownictwo bankiera kojarzy się z materialistycznym i odczłowieczonym królestwem pieniądza. Posséder, breveter, gérer, compter, placer, enfermé, czy jeszcze diamant, banque, papier. Posłuchajmy teraz, jak bankier uzasadnia swoje rozumowanie. Jego argumenty są zwięzłe i logiczne.
Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier.
Mówi o gwiazdach, które uważa za swoją własność. Spójniki alors lub donc łączą zdania, z których jedno wyraża przyczynę, a drugie konsekwencję wynikającą z wnioskowania.
Il y a des cendriers ici? Alors, on peut fumer dans le bureau?
Powiedzielibyśmy, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.
Alors, elles sont à moi.
Powiada bankier, człowiek strasznie zachłanny. Saint-Exupéry jawnie pokpiwa sobie z bankiera, który wciąż powtarza mechanicznie jak dziecko. Gdy mówi o diamencie...
Il est à toi.
Gdy mówi o wyspie...
Elle est à toi.
Gdy mówi o wynalazku.
Elle est à toi.
Istotnie ten zwrot c'est à moi, określający stan posiadania, szczególnie często pojawia się w dziecięcym języku.
Ce petit soldat est à moi. Je ne veux pas te le prêter.
Bankier mówi o gwiazdach.
Alors, elles sont à moi.
Skoro nikt przed nim nie wpadł na pomysł, żeby je sobie przywłaszczyć. Tę samą funkcję, co zwrot à moi czy à toi, spełnia w języku francuskim zaimek dzierżawczy. Można by więc w tym dialogu usłyszeć o diamencie.
C'est ton diamant.
O wyspie.
Elle est à toi. C'est ton île.
O wynalazku.
Elle est à toi. C'est ton idée.
A także.
Elles sont à moi. Ce sont mes étoiles.
Mały książę pragnie nauczyć się czegoś i zrozumieć. Zadaje więc pytanie.
Comment peut-on posséder les étoiles?
Potem, gdy bankier mówi, że gwiazdy należą do niego, ponieważ on pierwszy pomyślał, że można je posiadać, pyta.
Ça suffit?
I dalej.
Qu'en fais-tu?
Wreszcie.
Qu'est-ce que ça veut dire?
W dzisiejszej lekcji poznaliśmy formuły najczęściej stawianych przez dzieci pytań wprowadzanych zwrotami pourquoi, dlaczego, lub qu'est-ce que ça veut dire, co to znaczy. Saint-Exupéry ukazuje w swej opowieści świat oglądany dziecinnymi oczami małego księcia, by nam przypomnieć, że najprawdziwiej widzi serce.
C'était
tout un roman.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Mówi Paryż, Radio France Internationale. Ostatnim punktem naszego programu będzie magazyn Katarzyny Zawickiej.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
W ostatnią niedzielę przypomniałam sylwetkę jednego z najbardziej znanych i popularnych na świecie francuskich piosenkarzy, Charlesa Aznavoura. Może warto przy okazji jego pożegnalnego tournée po Ameryce i Europie przypomnieć również jego flirty z jazzem. Nagrał on nawet płytę zatytułowaną Jaznavour, w nagraniu której towarzyszyło mu kilku znanych i uznanych jazzmenów. Posłuchajmy na początek piosenki J'aime Paris au mois de mai, wykonywanej w duecie z Diane Reeves. Wśród muzyków warto wymienić na pianinie Jacques'a Terrassona i na perkusji André Ceccarellego.
Strolling beside the river, the winter's worries melt away, hearing excited children play. Paris is amorous in May, when girls are window shopping and you see traffic stopping from where you sit in some cafe.
To walk for hours high on the scent of flowers. Why is it that old Eiffel Tower so overpowers me? Oh, on a sunny day in May, no matter what they told you or what that other song may say,
au mois de mai, avec ses bouquinistes et ses aquarellistes, que le printemps a ramené comme chaque année le long des quais. J'aime
paye-moi la paix. La scène qui l'arrose, mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit sévère éteint la paix sur terre et que la ville soudain s'éclaire. Dans les rues qui fourmillent, j'aime Paris, moi de même.
Paris is at her best in May. When spring and youth possess her, and gentle winds caress her. That please the eye streets. I fall in love with her each day. Sing the same kind of light on the moonlight silver gray. Paris, oh Paris, is at her best.
To był Charles Aznavour i Diane Reeves. Proponuję Państwu teraz wysłuchanie innej piosenki autorstwa Aznavoura, któremu tym razem towarzyszyć będzie Michel Petrucciani. Usłyszycie go Państwo we fragmentach solo. De ta voir aimé i Charles Aznavour.
T'avoir aimé, aimé comme un fou, aimé à genoux, bien plus que debout, à non plus dormir, à non plus manger. Que me reste-t-il de t'avoir aimé, de t'avoir aimé? Et des yeux à en oublier jusqu'au nom de Dieu pour ne plus avoir qu'un nom à crier. Que me reste-t-il de t'avoir aimé? Reste que ma voix sans. Que mes doigts qui n'agrippent rien, reste que ma peau qui cherche tes mains, et surtout la peur de t'aimer encore demain, presque mort. Thank you.
ma peau qui cherche tes mains et surtout la peur. Aimé de douleur, avant de déchirer le ventre et le cœur, jusqu'à en mourir, jusqu'à m'en damner. Que me reste-t-il de t'avoir?
Na zakończenie proponuję Państwu wysłuchanie piosenki Me voilà seul, w nagraniu której towarzyszył Aznavourowi świetny akordeonista jazzowy Richard Galliano oraz trębacz Pierre Drevet. I na tym zakończymy nasze dzisiejsze jazzowe spotkanie do Charlesa Aznavoura, natomiast powrócimy jeszcze w niedzielę w drugiej części audycji poświęconej jego piosenkom. A teraz Me voilà seul.
Ça ne nous comprend pas. Je buvais un peu haut, pas d'état, mais même un peu, elle aimait pas. Puis j'avais tous mes vieux copains, c'est vrai qu'ils sont pas toujours très fin, mes copains, mais je les voyais. Elle n'y tenait pas. Me voilà seul, c'est le corps. Partout les yeux se posent, il y a des souvenirs qui se proposent, pour mieux me déchirer encore. Me voilà seul, bien fait pour moi, le bonheur au fond. Ça se mérite quand ton lumière, il fait faillir.
I tą piękną piosenką Charlesa Aznavoura żegnamy się z Państwem, życząc bardzo dobrego wieczoru i zapraszając na nasze następne audycje. Do usłyszenia.